Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dzień dobry Państwu. W naszym studiu poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od gorącego tematu. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uwzględniła skargę Pana partii na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odebraniu subwencji budżetowej. Czy to już jest sukces? Już nie będziecie musieli prosić wyborców o pieniądze?
To jest decyzja zgodna z prawem i taka decyzja, którą oczekiwaliśmy. Ja zwrócę uwagę, że takie też było stanowisko służb administracyjnych Państwowej Komisji Wyborczej, Państwowego Biura Wyborczego, że nie ma podstaw prawnych do ograniczania subwencji w konsekwencji także dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jest to decyzja zrozumiała i dobrze, że zapadła.
Wiemy, że część PKW, też rząd, nie uznaje tej Izby Sądu Najwyższego. Spodziewa się pan, że sprawa zostanie teraz już zamknięta, czy jeszcze mogą być z tym problemy?
Całkiem niedawno Państwa Komisja Wyborcza uznawała decyzję Sądu Najwyższego, tej właśnie Izby Sądu Najwyższego. Także rząd, kiedy jest mu to wygodne, uznaje. Nie widzę podstaw, dlaczego w tym wypadku miało być inaczej.
To będzie już koniec zbiórek w takim razie na Prawo i Sprawiedliwość?
To na pewno jest właściwa decyzja, natomiast my będziemy nadal zachęcać zwolenników i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, żeby wspierali dobre rzeczy, żeby wspierali kampanię pana doktora Karola Nawrockiego, inne działania Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że uważamy, że obecny rząd to nie jest dobry rząd dla Polski. Zresztą coraz więcej Polaków, pokazują to badania opinii publicznej, też to widzi. Więc trzeba robić wszystko, żeby ten rząd od władzy odsunąć.
Znaczy Karol Nawrocki nie powinien sam zbierać pieniędzy, skoro jest obywatelskim kandydatem?
Będzie to robił i będzie to robił w granicach, jakich jest to możliwe, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jest kandydatem bardzo dobrze przyjmowanym. Ta kampania doktora Karola Nawrockiego w pierwszych tygodniach jest kampanią udaną. Jest człowiekiem bliskim ludziom, można powiedzieć, przełamuje bariery w takich kontaktach interpersonalnych. Jest autentyczny.
Do wyborów jeszcze sporo czasu. Przejdźmy do spraw lokalnych. Dostał pan wreszcie rekomendację prezesa Jarosława Kaczyńskiego na szefa poznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że wcześniej taką nominację otrzymał były minister poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, ale jego kandydaturę odrzucili lokalni działacze. Teraz głosowanie w przyszłym tygodniu. Rozumiem, że to już będzie czysta formalność.
Ja dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za zaufanie, za rekomendacje. Wcześniej takiego wsparcia udzieliły wszystkie poznańskie i też podpoznańskie koła Prawa i Sprawiedliwości w liczbie 20. Więc to wsparcie jest takie solidne i na dole, i na górze. Ja chciałbym, przekonuję sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, członków Prawa i Sprawiedliwości do takiej wizji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu i Wielkopolsce, która będzie oznaczać takie bardzo mocne zakorzenienie lokalne, duch społecznikowski, organicznikowski. Chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość było bliskie ludziom, żeby dużo więcej osób angażowało się w nasze działania, żeby Prawo i Sprawiedliwość było obecne w każdej dzielnicy w Poznaniu, w każdej gminie, w powiecie poznańskim. I w takim duchu od wielu lat działam i do takiej wizji przekonuję także centralne władze Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że taki sposób działania chciałbym, żeby tak było u nas w Poznaniu i Wielkopolsce, ale uważam, że jest wiele takich sposobów działania, które wypracowaliśmy w ostatnich latach tutaj u nas w Wielkopolsce, które mogą być śmiało przyjmowane także w innych częściach kraju i że to będzie służyć Prawu i Sprawiedliwości, prawicy, a ostatecznie Polsce.
Wizja posła Szymona Szynkowskiego-Welsenka była inna?
Ja myślę, że jesteśmy zupełnie innymi politykami. Nie chciałbym oceniać, która wizja jest lepsza. Ja przyszedłem do polityki jako osoba już ukształtowana w takim życiu społecznym, zawodowym, poza polityką. Ja wiele lat pracowałem w Instytucie Zachodnim, w Kancelarii Prezydenta, na uniwersytetach. Cały czas zresztą prowadzę badania naukowe, prowadzę Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Chcę przez to tylko powiedzieć, że moja socjalizacja taka życiowa jest związana z innymi rzeczami niż polityka. Polityka jest ważną rzeczą, ważną odpowiedzialnością, która w pewnym momencie w moim życiu się pojawiła, więc moje widzenie funkcjonowania polityki jest inne. Szymon Szynkolski-Welsenk jest osobą bardzo doświadczoną, bo całe jego życie jest związane z polityką i pewnie są różnice. Natomiast są też rzeczy, z którymi się zgadzamy i wiele jest takich spraw.
W końcu jesteście w jednej partii.
Jesteśmy w jednej partii. Na przykład przecież to wspólne nasze działanie, są także z panem posłem Tadeuszem Dziubem, na przykład spowodowało to, że przetrwał Instytut Zachodni, który w latach 2015-16 właściwie uratowaliśmy przed likwidacją. Więc w wielu sprawach...
Wprowadzając polityków do Rady, to była krytykowana też decyzja przez wielu, także pracowników.
Instytut Zachodni był na skraju upadku i ta sprawa ciągnęła się przez dekady. Ja zresztą wcześniej pracowałem w Instytucie Zachodnim i nowa ustawa, którą przyjęliśmy, która dała zupełnie inną podstawę, taką ustrojową i finansową instytutowi, się sprawdziła. Można dyskutować o kwestiach szczegółowych, natomiast po pierwsze byli, też trzeba zwrócić uwagę, że pojawili się tam, na przykład pan profesor Krasnodębski był w Radzie, ale były to osoby, które były związane z polską polityką zagraniczną i znawcy materii. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, że pojawiają się w tych ciałach nadzorczych czy opiniodawczych przy Instytucie Zachodnim osoby, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć ze względu na to, że są to osoby z zagranicy, które no, mają siłą rzeczy inną perspektywę. Instytut Zachodni miał być i tak nawet w takim duchu powstawał po II wojnie światowej instytucją polskiej racji stanu. Więc ja uważam, że ta wizja i ten sposób funkcjonowania Instytutu był lepszym sposobem, bardziej służącym naszemu krajowi, bardziej uzasadnionym. Ale pokazuje Instytut Zachodni jako ten moment, w którym bardzo dobrze z Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem współpracowaliśmy.
On też był w Radzie Instytutu. Będzie między panami zgoda? Bo tak w ostatnich tygodniach obserwujemy małą wojnę.
Znaczy ja żadnej wojny nie widzę, więc myślę, że jest to jakaś...
Dużo taka... jednak cierpkich słów padło, że zaniedbywał pan poseł. Nie mówię, że bezpośrednio od pana, ale że pan poseł Welsenk zaniedbywał poznańskie struktury.
Nie chciałbym już, zostawić ten temat. Nie ma żadnej wojny. Być może jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne zapatrywania, bo nasze drogi życiowe były inne i pewnie trochę inaczej wyobrażamy sobie działalność Prawa i Sprawiedliwości lokalnie. Natomiast jestem przekonany, że będziemy współpracować. Szymon Szynkowski-Welsenk zaangażował się bardzo mocno w kampanię doktora Karola Nawrockiego. Prawo i Sprawiedliwość także będzie wspierać tą kampanię.
Teraz to też będzie pana zadanie w Poznaniu i o to chcę zapytać, jak chce pan...
Jeśli nasi sympatycy, delegaci, członkowie zarządu wesprą moją kandydaturę, to będzie główne zadanie w najbliższych miesiącach.
Jak chce pan je zrealizować? Bo jak na razie, patrząc na liczby, to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu nie jest najlepsze. 10 lat temu, chociażby w Radzie Miasta mieliście 12 mandatów, teraz w tej kadencji jest 6. No to jest duże wyzwanie.
To prawda i to jest jedna z rzeczy, które chciałbym zmienić. Natomiast żeby to zmienić, trzeba wzmocnić organizacyjnie Prawo i Sprawiedliwość.
To znaczy więcej ludzi na przykład?
Na pewno potrzeba zaangażować nowe osoby, wzmocnić struktury Prawa i Sprawiedliwości, wzmocnić obecność w mediach społecznościowych, wychodzić do różnych grup społecznych. Więc więcej osób musi wspólnie działać, żeby ta sytuacja się poprawiła.
To zmieniamy temat.
Ale to jeszcze tak? Panu jedną rzecz dodam, że warto zobaczyć, jak wyglądała sytuacja kilkanaście lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w powiecie poznańskim miało tylko 3 radnych. Dziś ma 7, czyli 2 razy więcej radnych. W Poznaniu, tak jak pan zresztą powiedział, kiedyś miało 12, dziś ma 6. Czyli na tym samym terenie można uzyskać różne rezultaty, nieco zmieniając filozofię działania i nieco inaczej pracując.
Czyli to miasto było zaniedbane, a nie powiat.
Nie chcę powiedzieć o tym, że było zaniedbane, ale raczej chcę pokazać na podstawie takich twardych danych, że jesteśmy w stanie, nawet na niełatwym terenie, bo wiadomo, że dla prawicy duże miasta zawsze są trudniejsze, można rzeczy zrobić nieco inaczej i efekty mogą być lepsze. Zresztą dzisiaj są do tego podstawy, bo doskonałym szefem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest Zbigniew Czerwiński, jest pani radna Ewa Emielity. To są wybijający poznańscy radni, jeśli chodzi o merytoryczność, pracowitość, inni też, Mateusz Rozmiarek. Także tutaj jest dobra podstawa ludzka i uważam, że wspólnie jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć.
Chcę pana zapytać o Cegielskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa zleciła przygotowania do konsolidacji dwóch poznańskich spółek. No i te legendarne zakłady miałyby stać się oddziałem tak naprawdę wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu. To dobry pomysł?
Trzeba wzmocnić Cegielskiego i kooperacja z wojskowymi, z WZMOT-ami jest dobrym pomysłem.
Ale natomiast, przez łączenie?
Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby Cegielski stracił podmiotowość, no bo jest to firma legendarna nie tylko w Poznaniu, w Polsce, jest symbolem polskiego przemysłu. No tym doskonałym pomysłem wypracowanym w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Tutaj pan szef PGZ-u Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek miał wielką zasługę i pani prezes Elżbieta Wawrynkiewicz. No był pomysł budowy w Poznaniu i w Kaliszu czołgów K2 z udziałem Cegielskiego. To była szansa na unowocześnienie polskiego przemysłu. Wielki krok dla Wielkopolski i ratunek dla Cegielskiego. I to jest wielki błąd. No jeden z największych, fatalnych błędów tej obecnej dzisiaj koalicji, że najpierw cały ten pomysł produkcji czołgów K2 przeniesiono na Śląsk, a dzisiaj wygląda na to, że będzie on wygaszany.
Cały czas czekamy na tę umowę, której wciąż nie ma.
To, co wiemy, to to, że Poznań został wyeliminowany, Wielkopolska została wyeliminowana i nawet jest jakiś...
Oficjalnie taka decyzja chyba jeszcze nie została ogłoszona.
Realnie już ta decyzja została ogłoszona, że to nie w naszym mieście. I to jest moim zdaniem podstawowy błąd. Czyli pierwsza sprawa, musimy jako Wielkopolanie, i to jest zadanie też dla posłów Platformy, PSL-u, Trzeciej Drogi z Wielkopolski, żeby walczyć, żeby ta produkcja była, centrum tej produkcji było w Wielkopolsce, tak jak zostało to zaplanowane. A druga rzecz, żeby Cegielski pozostał firmą niezależną, choć, jak mówię, to jest możliwe i nawet to jest niezły pomysł, żeby blisko kooperował z WZMOT-ami. Taki był zresztą, takie było od początku założenie.
Czy wy też nie popełniliście pewnych błędów, jeśli chodzi o Cegielskiego? Bo to zarządu Zjednoczonej Prawicy doszło do skrajnie kontrowersyjnej sprzedaży gruntów Cegielskiego do Agencji Rozwoju Przemysłu. Solidarność, wiemy, zawiadomiła prokuraturę, wskazując między innymi, że no, jest to działanie na szkodę spółki. Raz, że Cegielski dostał nie najlepszą cenę, dwa, że musi płacić wysoki czynsz. I to się działo właśnie zarządów Zjednoczonej Prawicy.
To był błąd? W momencie, kiedy została podjęta decyzja, żeby Cegielski wszedł do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, uczestniczył w programie budowy czołgów K2. Jednym z elementów tego programu był powrót tych terenów do Cegielskiego. I gdyby nie zmienił się rząd w zeszłym roku, do tego już by doszło. Krótko mówiąc, Cegielski odzyskałby te tereny. Ja się dziwię, że przez rok ta sprawa nie została dokończona, ponieważ taki był plan restrukturyzacji. No niestety tutaj też te walki w PGZ-cie obecnie powodują, że nie można tych sytuacji do końca i w rządzie, że tych sytuacji nie można do końca uregulować.
Ale to sprzedaż gruntów była błędem według pana?
To znaczy, ja nie będę bronił decyzji z jeszcze wcześniejszego czasu. Natomiast w ostatnim, od 22-23 rok.
A to 2021 akurat, o czym ja mówię.
No to nawet jeszcze chyba było wcześniej. No plan restrukturyzacji zakładał powrót tych gruntów i oddłużenie Cegielskiego i tylko należało konsekwentnie ten program realizować, plus budowa czołgów K2. Dzisiaj nie byłoby już tematu.
Kończymy naszą rozmowę. Krótkie pytanie. Jutro rocznica zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Jaką ocenę pan wystawia?
Niedostateczną. To jest rząd beznadziejny. On nie jest słaby, on nie jest zły, on jest beznadziejny, bo on nie daje nadziei na to, że coś będzie w Polsce się lepiej działo. To był rząd od początku bez programu. To jest rząd, który prowadzi fatalną politykę społeczną, co widzimy po cenach, rosnących cenach energii. Obcina projekty rozwojowe, jak czołgi K2, jak elektrownia w Pątnowie, jak CPK, jak komputer kwantowy na Politechnice Poznańskiej. To jest rząd niewielkich, właściwie bez ambicji, który rozbudza złe emocje społeczne, a nie koncentruje się na pracy.
Tak ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.